Serdecznie Państwa witam na naszym spotkaniu lutowym. Dzisiejszym tematem jest Hezychiusz z Synaju i to, co on włożył w teologię wschodnią, pojęcie nepsis, to jest pojęcie duchowej trzeźwości. Święty Hezychiusz z Synaju żył na przełomie 8 i 9 wieku. I on był związany z istniejącym do tej pory klasztorem świętej Katarzyny na górze Synaj. Napisał on to dzieło, które znajdziemy w Filokalii, czyli w tym zbiorze pism dotyczących modlitwy nieustannej, modlitwy jezusowej. I on napisał tam takie dzieło prezbitera Hezychiusza do Teodula pożyteczny dla duszy i zbawczy, traktat o trzeźwości i cnocie. Sam tytuł chyba nie zachęca, szczególnie w dzisiejszych czasach on może być źle interpretowany. Natomiast zaraz przejdziemy, mam nadzieję, będę chciał Was zachęcić jednak, żeby zajrzeć do tego tekstu. Co ciekawe, ten traktat był popularny w średniowieczu i w nowożytności. I znalazłem informację, że nawet dwa rękopisy znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej, więc w Krakowie, dwa greckie rękopisy. Najważniejszym z pojęć, które Hezychiusz przekazuje i te pojęcie wchodzi na stałe do słownika teologii, jest pojęcie nepsis, trzeźwości. Różnie tłumaczonej trzeźwości, czujności, straży serca. Te pojęcia będą się tutaj wymieniać. Tłumacz zresztą tego dzieła, on zamiennie stosuje te pojęcia. Chociaż trzeźwość, która jest takim ostrym słowem, wydaje się, że bardzo, bardzo dobrze na nas wpływa i działa, na naszą wyobraźnię. Co to jest ta trzeźwość? Jest to warunek prawdziwej modlitwy i chrześcijańskiego życia. Jest to, tak jak mówi sam Hezychiusz, środek, który pomaga przezwyciężyć naszą słabość i pokonać grzech przez częste przyzywanie imienia Jezus. I tu jeszcze na marginesie, święty Hezychiusz, jakbyśmy poczytali i zestawili z innymi ojcami z Filokalii, wydaje się, że jest takim autorem z dużym humorem i z dystansem. Na pewno jest autorem bardzo, bardzo pogodnym. Świadczą chociażby o tym te obrazy, które on stosuje. Jest to taki bardzo, bardzo barwny tekst. Między innymi, jakby Państwo poszukali, jest tam porównanie modlitwy, właśnie nepsis, do pająka. Jest cały taki akapit. Termin sam trzeźwość pochodzi z Nowego Testamentu, z pierwszego listu świętego Piotra. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Te słowa dobrze znamy w wersji monastycznej, z monastycznej liturgii godzin, bo tam mamy te czytanie w komplecie. Tutaj nepsis pojawia się w trybie rozkazującym jako właśnie polecenie do czujności, do straży serca. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Traktaty mówią właśnie o straży serca, o straży ducha, o baczności. To jest kolejny termin, który się pojawia w tej literaturze. Baczność, prosoche. Z języka greckiego. Aby się strzec, należy być trzeźwym i czujnym. I nawet zostało ukuty taki przymiotnik, trzeba być neptyckim, czyli właśnie odznaczać się cnotą trzeźwości. I wielu autorów, także tych wcześniejszych, czyli przed Hezychiuszem, przed 8-9 wiekiem, zwraca uwagę, że Hezychia, czyli wyciszenie serca, nepsis, trzeźwość, prosoche, baczność i modlitwa jako taka jawią się jako ściśle powiązane i jedno wypływa z drugiego, jedno bez drugiego nie może istnieć. Ta szkoła Góry Synaj kładła wielki nacisk na czujność, na szczególnie w tych tekstach pojawiają się te wyzwania z Ewangelii o czujności, o tym Panu domu, który ma przybyć i mamy być jak ci słudzy, którzy czekają. Dla Hezychiusza cała asceza sprowadza się do nepsis. To jest ważne zdanie, bo skoro asceza to też jakiś wysiłek nasz, on prowadzi do tego, że jesteśmy czujni, trzeźwi. Straż u bram serca jest przede wszystkim metodą obrony, aby natychmiast odpierać nieproszone myśli przez taką metodę, którą myślę, że już gdzieś pojawiła się tu w tych wykładach dotyczących modlitwy Jezusowej, a wziętej z Ewangelii. W ostatnią niedzielę czytaliśmy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa. W tym roku czytaliśmy wersji markowej krótkiej, bez tego dialogu, który się pojawia w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Ale właśnie dobrze pamiętamy, że Chrystus na kuszenie diabła odpowiada Pismem Świętym, odpowiada, odpiera ten atak słowami Pisma Świętego. Do serca wzięli to sobie bardzo mnisi i takim klasycznym przykładem jest podręcznik Antiretikos Evagriusza z Pontu i on tam zestawia fragmenty z Pisma Świętego, z psalmów, przypisuje do każdej pokusy, w jakiej trzeba zastosować odpowiedni fragment Pisma Świętego. Ja myślę, że każdy z nas ma coś takiego, jakiś akt strzelisty, pewnie nie na wszystkie nasze słabości, ale czujemy, że to jest takie krótkie wezwanie wzięte z Pisma Świętego. W naszej tradycji, znaczy w naszej, to mówimy cały czas o tradycji wspólnej z Kościoła Niepodzielonego, ale w tradycji łacińskiej, tej znanej Benedyktowi, Benedykt znał pisma Jana Kasjana i też każe braciom czytać te pisma. I w rozmowie 8 i 9 w tych rozmowach z ojcami, collationes patrum, on znowu nakazuje mówić werset Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Czyli ten werset, który wszedł do liturgii łacińskiej do każdej godziny brewiarzowej. Myślę, że to słyszymy chociażby w Tyńcu, czy tutaj w Warszawie, gdy jesteśmy na modlitwach. Natomiast w pewnym momencie ta modlitwa, ona przekształciła się, znaczy można powiedzieć, że się trochę uprościła, a jednocześnie pogłębiła, bo ten wielki kult świętego imienia Jezus, również wzięty z Ewangelii, bo na imię Jezusa przecież Chrystus wyrzucał złe duchy i apostołowie w te imię wyrzucali złe duchy. Ta modlitwa przekształciła się, znaczy doszła do takiej klasycznej formy, którą myślę, że dobrze też Państwo znają. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, tak jest w wersji ewangelicznej ściśle, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jest to ta modlitwa przyzywania, modlitwa serca, którą przyzywamy nieustannie. Dla tego mnicha, który już w późniejszych szczególnie czasach często był niewykształcony, dopiero w klasztorze zyskiwał jakieś wykształcenie, nauczenie się takiego podręcznika, jaki napisał Ewagriusz, mogło być trudne. Dlatego myślę, że te uproszczenie, które w jakiś sposób się dokonało modlitwy Jezusowej, ono pozwoliło, żeby ta modlitwa była dostępna dla wszystkich. I to jest bardzo ważny punkt tej konferencji. Modlitwa Jezusowa nie jest czymś dla kogoś wybitnie rozwiniętego duchowo, nie jest czymś, co jest tajemne. To jest dla wszystkich. Ta sama forma tej modlitwy jest prosta. Ona, oczywiście możemy postępować w tej modlitwie, dowiadywać się więcej. Natomiast sama modlitwa, ona jest nieskomplikowana. Modlenie się jednym wersem Pisma Świętego było dla ojców bardzo ważne. Oni cały czas mieli w głowie ten nakaz Chrystusa, aby nasza modlitwa nie polegała na wielomówstwie. Właśnie modlitwa Jezusowa, powtarzanie jednego wersetu i to słów samego Pana, pochodzącego od samego Boga, broni nas od modlitwy, która wiąże się z wielomówstwem. Jeden z pisarzy pisał, prawosławnych, pisał: pośród tajemniczych i wyjątkowych właściwości imienia Jezus znajduje się także moc wyrzucania demonów. Została ona ogłoszona przez samego Pana. Ci, którzy wierzą we mnie, jak rzekł, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Myślę, że każdy z nas doświadcza jakichś ciemności w swoim życiu duchowym, jakichś miejsc, które często jeszcze potrzebują uzdrowienia. Właśnie imię Jezus, przyzywanie świętego imienia Jezus, ojcowie monastyczni mówią, że to jest coś, co pozwala nam razem z Bogiem, nie samemu, razem z Bogiem przejść przez te ciemności. Ewagriusz pisze tak, sam o czujności. Nepsis to duchowe ćwiczenie, które jest stosowane wytrwale i gorliwie z Bożą pomocą. Pozwala człowiekowi całkowicie uwolnić się od namiętnych myśli i słów oraz ze złych uczynków. Daje też, na ile to możliwe, pewne poznanie niepojętego Boga i ukazuje Jego ukryte tajemnice. Pomaga wypełnić każde przykazanie Starego i Nowego Testamentu i prowadzi do wszelkiego dobra przyszłego wieku. Oczywiście pozostaje pytanie, jak tą trzeźwość praktykować, jak tą trzeźwość, jak do niej podejść. Ja myślę, że na początku trzeba wziąć przykład z życia świeckiego, jeszcze nie patrząc na sferę duchową. Myślę, że każdy z nas zna choć jedną osobę, która w takim świeckim życiu, zarządzaniu, pracy jest właśnie trzeźwa, czyli umie przewidywać to, co może się stać, widzi, jakie konsekwencje mogą z tych czynów wypływać, widzi również potrzeby bliźniego i jest w stanie w zasadzie bez słów temu zaradzić, jakoś tak ustawić, żeby wszyscy byli w jakiś sposób, mieli pokój. Taka osoba, która jest, no właśnie, jest trzeźwa pod tym względem, że wie, o co chodzi i mało rzeczy może ją zaskoczyć, a nawet jeżeli zaskoczy, to wie, jak sobie z tym poradzić. Więc wydaje mi się, że patrząc na taki przykład, można to przenieść na tą naszą sferę duchową i zobaczyć, że ta cnota trzeźwości, czyli taka stała dyspozycja, jak mówi klasyczna też definicja cnoty, stała dyspozycja do tego, aby być uważnym, aby widzieć te pewne pokusy, które na nas przychodzą i skutecznie im zaradzić. Sam Hezychiusz z Synaju podaje 4 sposoby na uzyskanie czujności i pisze tak. Pierwszy sposób czujności polega na ścisłym badaniu wyobrażeń i podszeptów złego, albowiem bez wyobrażeń szatan nie może wzbudzać myśli ani poddawać ich rozumowi i fałszywie go łudzić. Ja już kiedyś mówiłem o tym tutaj, wydaje mi się, w tym gronie. Natomiast przychodzą do naszego serca wyobrażenia od złego ducha, ale też możemy my sami tworzyć fałszywe wyobrażenia na temat naszych relacji bliźniego, ale też na temat Boga. Ta modlitwa, która wypływa z naszego serca, modlitwa, która wystrzega się takiego klasyfikowania Boga, wyobrażeń o Nim, ona właśnie chroni nas przed tym, aby zamknąć Boga w swoich pojęciach. Jest teraz taki pogląd powszechny, że modlitwa spontaniczna, ona jest dużo lepsza, bo jest taka bardziej z serca. I oczywiście nasza modlitwa, którą wyrażamy naszymi słowami, jest niewątpliwie czymś, co stanowi nasze życie duchowe, ale nie można tego też przeceniać. Nie można tylko skupić się na modlitwie spontanicznej. Ojcowie mówią, że wtedy możemy zamknąć Boga w naszych wyobrażeniach, w tym słownictwie, które mamy, a na przykład czytanie psalterza, co jest podstawową czynnością mnicha, ono nas wyzwala z tego. W psalterzu mamy bardzo różne fragmenty i czasami jesteśmy bardzo radośni, a musimy czytać lamentacje, a czasami jest na odwrót, a musimy wtedy czytać psalm, który wychwala Boga. Ale łączymy się wtedy z całym Kościołem. Na pewno jakaś część Kościoła Świętego w tym czasie odczuwa cierpienie. Na pewno jakaś część Kościoła Świętego w tym czasie odczuwa wielką radość. Modląc się psalterzem, widząc jeszcze tam zapowiedzi Chrystusa, modlimy się z całym Kościołem i pozwala nam to rozwinąć naszą modlitwę. Nie ma monastycyzmu bez odmawiania psalterza. Myślę, że to trzeba podkreślić. To jest pierwszy podręcznik, pierwszy modlitewnik, który został nam dany dla nas przez samego Boga. Następny sposób polega na pokornym, przepraszam, drugi sposób polega na tym, by serce zachować zawsze w głębokim milczeniu oraz zyskać wyciszenie, które daje wolność od wszelkiej myśli i na tym, aby się modlić. Takie słowa, które wydają się bardzo niepozorne, ale myślę, że warto tutaj zadać sobie pytanie, czy takie oczywiste, czy my w naszym życiu staramy się o ciszę i to nie tylko o ciszę warg, tylko również o ciszę serca, żeby te nasze myśli, które nas gnębią, żeby właśnie na modlitwie je oddawać chociażby Panu Bogu. Ale również ta zewnętrzna forma ciszy, ona jest ważna, niezwykle ważna. I ja bym tutaj postawił takie kontrowersyjne pytanie, czy jesteśmy odpowiedzialni również za ciszę drugiego człowieka? Bo za własną ciszę to jeszcze tak, no chcemy odpocząć i tak dalej. Czasami jeszcze jesteśmy sami sobie w stanie to wytłumaczyć, ale czy jesteśmy odpowiedzialni za ciszę drugiego człowieka? Czy dajemy mu również tę przestrzeń do modlitwy? Chociażby w klasztorze mamy jakieś drobne tradycje, ale też przez nasze nieodpowiedni czas rozmów możemy na przykład kogoś odciągnąć od tego. Niektórzy potrzebują ciszy i widać, że nie potrzebują rozmowy, są odpowiednie pory na te rozmowy, no ale to się sprowadza nawet do takich rzeczy, które już trudno opisać, ale pamiętam, że jak przyszedłem do klasztoru, to mamy taki korytarz, po jednej stronie są celebraci, po drugiej nie ma, no i magister powiedział, że trzeba, jak się przechodzi przez korytarz, iść tam, gdzie po tej stronie korytarza, gdzie nie ma tych cel, żeby również zachować tą ciszę wobec braci. Więc oczywiście nie chcę tutaj wpaść w jakąś taką kazuistykę i żebyśmy nie rozmawiali, tylko nic nie mówili inaczej. Natomiast żeby wiedzieć, kiedy dać i sobie czas, i bliźniemu na tę ciszę, żeby rzeczywiście wtedy i ja, i mój współbrat, współsiostra, współmałżonek mogli znaleźć czas na modlitwę. Kolejnym sposobem jest, następny sposób polega na pokornym, nieustannym błaganiu o pomoc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to punkt, który dotyczy ściśle modlitwy Jezusowej, przyzywanie świętego imienia Jezus. Jak wiemy, same Pismo mówi, że nie dano innego imienia, w którym człowiek mógłby być zbawiony. Ta sama teologia modlitwy Jezusowej, ona jest poruszana przez nas już od początku roku podczas tych spotkań. Ja nie będę tutaj wchodził dalej. Hezych już dużo pisze i jest niezwykłym świadkiem modlitwy Jezusowej. Dzisiaj bardziej Onepsis, Natomiast gdy Państwo zaglądną do tego tekstu, zresztą bardzo szerokie fragmenty są w internecie, więc nawet jeżeli ktoś z Was nie posiada książki, to znajdzie to chociażby w wersji elektronicznej, to zobaczy, jak wiele Hezychiusz pisze o samej modlitwie Jezusowej. Tam święte imię Jezus pojawia się ciągle, ciągle do Niego powraca. Kolejnym sposobem jest posiadanie w duszy nieprzerwanej pamięci o śmierci. To na dzisiejszy okres, na ten okres, który przeżywamy, jest oczywiście dla nas, wydaje się, dobra rada, ale oczywiście ktoś powie, tak patrząc z boku na nas, ktoś, kto rzadziej chodzi do kościoła albo nie chodzi, znowu o tej śmierci mówią i o co w tym wszystkim chodzi. Ja bym tu powiedział, że Ewagriusz mówi o samym oczywiście momencie naszego odejścia, przygotowaniu się na te nasze ostateczne spotkanie z Bogiem, które jesteśmy pewni, że wtedy spotkamy Boga, ale również chodzi o to, żeby ten czas, który został nam dany teraz, aby on był dobrze wykorzystany. Ja myślę, że każdy z nas mierzy się z czymś takim, albo mierzył się w jakiejś formie kiedyś z odkładaniem czegoś na później, z jakimś zaniedbaniem pewnych rzeczy. Natomiast mnisi mówili, że naszego zbawienia, naszej troski o duszy w zasadzie nie da rady odłożyć na później. Nie da rady tego zepchnąć w jakąś przyszłość. Kiedyś usłyszałem takie słowa, że są dwa momenty, kiedy na pewno możemy się spotkać z Bogiem w naszym życiu. Pierwszy to jest chwila obecna, a druga to jest chwila śmierci. I rzeczywiście ta nasza chwila, którą przeżywamy teraz aktualnie, ona jest miejscem spotkania z Bogiem i możemy zacząć od razu te nasze starania, aby być bliżej Pana Boga. Wszystkie te nasze działania najdroższe umożliwiają niby strażnicy przy bramie dostęp złych myśli. Trzeba też spoglądać w niebo i gardzić sprawami ziemskimi. Jest to skuteczne na równi z innymi sposobami, co wyłożę, jeśli Bóg da, dokładniej w innym miejscu. Te działania podjęte na rzecz czujności są jak strażnicy serca. Oni ostrzegają i nie pozwalają do serca dopuścić tego, co jest złe. Hezychiusz z Synaju pod koniec swojego traktatu, on używa takiego obrazu, który wydaje mi się, że zaraz jeszcze spróbuję jeszcze bardziej go uwydatnić. Pisze on tak: jak deszcz im częściej spada, tym bardziej zwilża ziemię, tak również święte imię Chrystusa, jeśli się je często wymawia i wzywa, napełni ziemię naszego serca radością i weselem. Pomyślmy sobie o górze Synaj, o pustyni i o braku wody. Dla Hezychiusza ten deszcz, który padał bardzo rzadko, i ta woda, która jest od zawsze jest symbolem życia, ona przypomina, że tak jak imię Chrystusa, ona jest potrzebna nam do naszego życia. Te imię Chrystusa, które jest wypowiadane, ożywia nasze życie duchowe. Pozwala nam się zmierzyć z naszymi wadami głównymi, a szczególnie odmawianie modlitwy Jezusowej również pozwala wzrastać w cnotach kardynalnych i w cnotach teologalnych, które dobrze znamy. Dla Ewagriusza to jest też bardzo ciekawe. Na początku tego traktatu się znajduje ten fragment, ale to tylko tak zaznaczę, że taką przeszkodą do życia duchowego, przez którą no właśnie trudno nam pójść dalej, jest jedna z wad głównych, a mianowicie gniew, który żywimy w swoim sercu. Gniew, który jest podtrzymywany. Ten, kto modli się modlitwą Jezusową, jest z pomocą Bożą w stanie tego gniewu się wyzbyć i rzeczywiście zacząć zbliżać się coraz bardziej do Pana Boga. Ostatni fragment, jaki chciałbym przeczytać, on mówi o tym, to jest zakończenie, on mówi o tym, o dwóch odniesieniach, które wydają mi się bardzo bardzo ciekawe, bardzo ładne. Oto Teodulu, co pisze ci ten, który swoje imię, czyli Hezychiusz, wywodzi od stanu wyciszenia, czyli Hezychi. Nawet jeśli w życiu temu nie sprostał, to wszystko nie pochodzi jednak od nas, ale jest tym, co daje Bóg, który w Ojcu i Synu i Duchu Świętym jest czczony i wielbiony przez wszelką istotę rozumną, przez aniołów i ludzi i wszelkie stworzenie, jakie ukształtowała wysłowiona Trójca jedyny Bóg. Obyśmy mogli dojść do światła Jego Królestwa przez modlitwy przeczystej Bogu Rodzicy i naszych świętych Ojców, Bogu nieogarnionemu chwała na wieki. Amen. Ten cały nasz wysiłek praktykowania trzeźwości, czujności, on sprowadza się do tego, aby w naszej duszy była uwielbiona Trójca Święta. O tym przypomina na sam koniec Hezychiusz. Sprowadza wszystko do Trójcy Świętej, do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przez naszą modlitwę On jest czczony i wielbiony, nie tylko przez nas, ale zwraca tu uwagę na to, że przez wszelką istotę rozumną, przez aniołów i ludzi, ale też i przez wszelkie stworzenie. I na końcu taki piękny ukłon w stosunku ku Matce Bożej, ku Najświętszej Maryi Panny. Obyśmy mogli dojść do światła Jego Królestwa przez modlitwy przeczystej Bogu Rodzicy i świętych Ojców. Najświętsza Maryja Panna była patronką, pierwszą patronką świętej Katarzyny, klasztoru świętej Katarzyny. Ja myślę, że gdybyśmy prześledzili liturgię Jana Chryzostoma, czyli tą, którą teraz byśmy nazwali rytem bizantyjskim, również należy to do skarbca naszego Kościoła, do skarbca całego Kościoła, to zobaczylibyśmy, że te wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, ono weszło do tych stałych tekstów liturgii, czyli w każdej mszy jest kilkanaście razy, nawet więcej niż u nas wspominana Najświętsza Maryja Panna i ona pomaga nam modlić się modlitwą Jezusową, modlitwą nieustanną. Myślę, że o to również prośmy samego Boga i Najświętszą Maryję Pannę, aby na ten czas Wielkiego Postu razem z Bogiem ona wyjednała nam tę łaskę duchowej trzeźwości.